Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu i transmisji wykładu z hełma. Kto czytał zapowiedź na Facebooku, to wie, że dzisiaj będzie nietypowy temat. A nietypowość tego tematu będzie polegała na to, że będę chciał ponownie przedstawić drugą część wykładu dwuczęściowego sprzed dwóch tygodni, dwie matki i dwaj synowie. Powodem tej poprawki, że tak powiem, jest to, że wtedy przedstawiłem pewną myśl, bo odkryłem, przyszła ona mi na myśl, wyszła w trakcie przygotowywania się w sobotę dwa tygodnie temu do tego wykładu. Nie miałem dokładnie tego przemyślanego, przebadanego, wspomniałem o tym w trakcie wykładu, ale, że tak powiem, bez przekonania nie poświęciłem temu tyle miejsca, ile uważam, że powinienem, dlatego też ta druga część czuję, że wymaga powtórzenia. Zatem ci, którzy znają serię wykładów, serię dwuczęściową, dwie matki, dwaj synowie, jako drugą część powinni uważać tą, którą wygłoszę dzisiaj, a nie tamtą, która była dwa tygodnie temu. Ona ją zastępuje. Nie dlatego, że tam powiedziałem coś nie tak, ale dlatego, że nie przedstawiłem tam pewnej sprawy tak, jak chciałbym to uczynić, gdyż uważam, że na to ona zasługuje. Ale do tego dojdziemy przy okazji wersetu 28. Tam wtedy część druga rozpoczęła się od wersetu 27. Aha, jeszcze nie powiedziałem skąd ten 27 werset. Wtedy omawialiśmy Galatów 4 rozdział, 21-31, bo tam mamy o dwóch matkach i o dwóch synach. W części pierwszej omawiania Galatów 4 od 21-31 dotarliśmy do wersetu 26. Tam się zatrzymaliśmy, była przerwa i po przerwie rozpoczęliśmy od 27 wersetu. I chciałbym teraz ponownie powrócić do tego 27 wersetu i od niego rozpocząć raz jeszcze te pozostałe wersety, czyli do 31, tak żeby móc zwrócić uwagę na to, co wydaje mi się na to zasługuje. Przy okazji będzie to także i taka praca domowa dla wszystkich słuchaczy tego wykładu, żeby mogli sobie to wszystko, co tam powiem przy okazji 28 wersetu, przemyśleć. I jeżeli zauważą, że to jest coś godnego uwagi także i dla nich, albo zauważą, że gdzieś popełniłem jakiś błąd w tym, co tam wyskoczyło, to nawet proszę bardzo o kontakt, ale to powtórzę przy okazji wersetu 28. Na razie, tak żeby druga część była kompletna i pełna, powtarzam ją, począwszy od Galatów 4:27, który brzmi tak. Jest bowiem napisane: raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wylej okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Nawet Biblię, wydawcy Biblii przy tym wersecie dają od razu odnośnik do Izajasza 54:1, ponieważ jest to cytat z Izajasza 54:1. Zatem cofniemy się do Izajasza 54:1, żeby zobaczyć, jak to tam dokładnie brzmi. I może na chwilę nawet w tym Izajaszu 54 pozostaniemy. Cytuję ten sam werset z Izajasza 54:1. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów rodzenia. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Widzimy, że w sumie identyczne jest to sformułowanie. Mamy tutaj dwie rzeczy godne uwagi. Są tutaj definicje tych dwóch kobiet. Jedna jest nazwana porzuconą albo opuszczoną, a druga jest nazwana zamężną. Przy czym niektóre przekłady zamiast zamężna mówią ta, która ma męża. I chciałbym się zatrzymać na chwilę przy tym, że jest jedna zamężna, a jedna ma męża. Co jest bardziej poprawne? Jeżeli kogoś dziwi, dlaczego w ogóle takie pytanie stawiam, co jest bardziej poprawne, jest zamężna czy ma męża, bo przecież to jest jedno i to samo, tylko inaczej sformułowane, to okazuje się, że jest to ważne, bo dzięki wniknięciu w to sformułowanie będziemy mogli lepiej ustalić, która matka jest którą. Która matka jest porzucona albo opuszczona inaczej, a która zamężna. Która, innymi słowy, z nich jest Sarą, a która z nich jest Hagar, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Na pierwszy rzut oka mogłoby się bowiem wydawać, że zamężna to Sara. No bo przecież to Sara była prawdziwą żoną Abrahama. A porzucona to Hagar, bo przecież to służąca Sary, która urodziła Abrahamowi dziecko, bo później to tak jakby urodziła dla niej zamiast niej w jej miejsce, więc urodziła Abrahamowi dziecko, ale ostatecznie Hagar i jej dziecko zostali wyrzuceni. Musieli odejść. Okazuje się jednak, że jest na odwrót. Ta opuszczona, ta porzucona to Sara, a ta zamężna to Hagar. I teraz dlaczego? Dlatego właśnie stawiam to pytanie, prawda? Czy zamężna, czy ma męża? Dlaczego to opuszczoną, porzuconą jest Sara, a tą zamężną z tego wersetu i także u Pawła w wersecie 27 Galatów 4 jest Hagar? W hebrajskim żona to słowo brzmi Ishcha. Ma bardzo wiele wystąpień w Starym Testamencie, setki. Jednak w Izajasza 54.1 nie występuje to słowo żona, takie typowe, które zwykle jest podawane, używane jako słowo, jako żona, tylko występuje słowo Baal. Bardzo dziwne, prawda? Kojarzy nam się z Bożkiem. No ale tak to jest. Nie znam dokładnie tych relacji, prawda, hebrajskich, dlaczego to jest tak bardzo podobne, a właściwie takie samo. Ten czasownik, to jest czasownik, on znaczy posiadanie kogoś albo czegoś. I stąd się bierze znaczenie także panowania nad jakimś terytorium, bo w tymże czasowniku ważny jest element posiadania, bycia właścicielem. Na przykład posiadanie żony albo męża, albo jakiegoś terenu, terytorium, może działki. Tak, bycie właścicielem tego czegoś. I Paweł, który przecież na pewno hebrajski znał bardzo dobrze i wyczuwał wszystkie te znaczenia, gdy cytuje Izajasza 54.1 w wersecie 27 naszego Galatów 4, to używa w Grece już dwóch oddzielnych słów. Nie używa jednego czasownika Baal, który sugeruje posiadanie, bycie właścicielem czegoś, tylko mówi już o mającej męża. Czyli zinterpretował to hebrajskie słowo jako do oddania, do przetłumaczenia osoba mająca męża, ta, która ma męża. Mamy tutaj rzadki przypadek, że Biblia Warszawska jest lepsza od UBG, bo UBG mówi o synach zamężnej, a Biblia Warszawska mówi o tej, która ma męża. Zatem Izajasz 54 mówi nie tyle o zamężnej, co o takiej, która ma męża. Ma męża. Dlaczego to jest jak gdyby ważne, żeby to zrozumieć, że to jest ma męża i odnotować to, podkreślić? Bo zadajemy sobie pytanie, która z tych dwóch żon Abrahama bardziej miała męża? Czy bardziej miała męża Sara, czy Hagar? No bo z punktu widzenia bycia zamężną, no to... Prawda, nie znajdziemy, ale ktoś ma męża, no to jak ma męża, no to ma, jedna osoba ma męża, nie mają męża, więc taka jakby któraś z nich bardziej miała męża niż ta druga. Gdy w tamtej kulturze, w domu było kilka żon, a wiemy, że tamta kultura dozwalała na to, że mąż miał kilka żon, tą bardziej prawdziwą żoną, tą lepszą żoną uznawana była ta, która miała dziecko, albo dzieci, prawda, albo przynajmniej jedno dziecko. Natomiast ta, która nie miała, była jak gdyby no, gorszą żoną, słabszą żoną, niższą żoną. Bardziej miała męża ta, która dzieci rodziła temu mężowi, niż ta, która tych dzieci mu nie rodziła. Ten mąż jak gdyby bardziej przynależał do tej, która miała dzieci, niż do tej, która tych dzieci nie miała, była bezdzietna. I tak samo było w antytypie. Przez długie lata wieku żydowskiego, 1845 lat, tą prawdziwą żoną, tak, nie było bezdzietne przymierze Sary, czyli Sara, wiemy, że tak pamiętamy z części pierwszej, że Sara to przymierze, z którego miał się narodzić klasa Chrystusa. Więc tą prawdziwą żoną nie było przymierze Sary, ale przymierze zakonu, bo przymierze zakonu dawało Bogu jakieś dzieci. Naród żydowski, Żydów, Izraelitów, były jakieś dzieci. Jakie one były, to były, ale były. A tu nie było żadnych. Co z tego, że ona miała dać lepsze dzieci, ale póki co nie było żadnego. Bezdzietna była. Wobec tego to Hagar, tak? Hagar miała męża, a Sara była jakby porzucona. Nie miała męża, bo nie dawała dzieci mężowi póki co. Gdy czytamy Stary Testament, każdy to chyba zauważy, gdy wejdziemy w Stary Testament i czytamy te wszystkie historie między Bogiem a narodem żydowskim i te starania Boga, żeby ich wychowywać, napominać, karać, jak było tego trzeba, potem karę łagodzić, kończyć, znowu przywrócić ich do łaski. No tego było bardzo, bardzo dużo. Jak się czyta Stary Testament, to ma się wrażenie, że to jest wszystko, co Bóg robi. Prawda? Że nie ma nic więcej innego. Kto, czytając Stary Testament, ma jakiekolwiek, widzi, że jest jakaś jeszcze inna żona, z której powinny być inne dzieci. Nie tacy Żydzi, z którymi ciągle był problem twardego karku, sztywnego karku. Bóg im mówi wielokrotnie, oni nie słuchają. Niby próbują, ale potem znowu bałwochwalstwo. Królowie też w większości słabi, bałwochwalczy, ciągle z nimi problemy. I zdawać by się mogło, że nie ma nic więcej innego. Bóg tylko próbuje mozolnie wychowywać, dorobić się, doczekać jakichś dzieci z przymierza zakonu, jakichś prawdziwych Izraelitów, którzy mogliby przez wypełnienie tego zakonu zyskać jego aprobatę i przynieść mu radość. A tu nic, wręcz przeciwnie. wszystko, że tak powiem, się psuje. A, czyli innymi słowy, nie widać tam w ogóle tej antytypicznej Sary. Jakby ona została zapomniana, odstawiona na bok. Jako, że jest bezdzietna, no to prawie już jak nie żona, no nie ma jej, znika. W czasach Starego Testamentu, przymierze Sary, jak gdyby znika. Ona pozostaje zapisane w tych fragmentach Starego Testamentu, gdzie o tym była mowa. Są odniesienia, chociażby w Izajaszu 54, prawda? Zaraz za chwilę do tego jeszcze zajrzymy. Ale w historii, w akcji, w działaniu, tak jak Bóg miał do czynienia tylko z narodem żydowskim, tylko Hagar, przymierze zakonu, i Ismael, Żydzi, z tego przymierza zakonu zdradzani cały czas. Zobaczmy, jak to widać, to opuszczenie, porzucenie, odstawienie Sary, w tym Izajasza 54. Poczytajmy sobie troszeczkę dalej, od wersetu 2 aż do 8, Izajasz 54. Pierwszy już czytaliśmy, więc zaczynamy od drugiego. Poszerz zasięg swego Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań, nie krępuj się. Wytłucz Twoje sznury, wbij mocno Twoje paliki. To jest zachęta do tego, żeby się jednak wzmacniała i nie traciła nadziei. Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo. Na cały świat kiedyś miało potem pójść wezwanie, zaproszenie do tego duchowego Izraela. A Twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Wiemy, że tym potomstwem miał być Izaak, czyli cała klasa Chrystusa. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia. I nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości, kiedy nie mogłaś mieć dzieci. I nie będziesz pamiętać opłakanego stanu Twego wdowieństwa. Nie była prawdziwą nigdy wdową, no ale tak by praktycznie wyszło. No nie ma dzieci. Jest żona, która daje dzieci, więc ta żona schodzi na drugi plan, jakby się wdową stała. Bo Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca, Jego imię Pan Zastępów, On Twoim Odkupicielem, Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna Cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czyż można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi Twój Bóg? Na krótką chwilę, to krótką chwilę jest wiek żydowski, 1845 lat, krótka chwila, prawie 2000 lat. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz. To oczywiście gniew taki pozorny, prawda? Tak jak Bóg się pogniewał na swoją żonę, że nie daje mu dzieci. Zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Gdy w czasie wieku żydowskiego Sara była bezpłodna i nie rodziła Bogu dzieci, wyglądało to tak, jak tutaj przed chwilą czytaliśmy, że Bóg z tego powodu się jakby na nią pogniewał. Opuścił ją. Przez to stała się wdową, ale obiecuje, że ostatecznie wszystka ta cała jego miłość młodzieńcza do niej nie zagasła. Ona powróci i będzie miała jeszcze dzieci. Innymi słowy, cały czas Bóg tutaj podkreśla, że pomimo tego okresu, kiedy ona nie mogła mieć dzieci, kiedy przymierze zakonu rodziło Żydów, Ismaela, ale tego prawdziwego nasienia, o które Bogu chodziło, czyli rozmnożenie potomstwa jak gwiazdy na niebie, bo przecież takie potomstwo on obiecał głównie, potomstwo, które miało zrobić bramy nieprzyjaciół swoich, czyli zapanować nad grzechem, nie było. Takiego potomstwa nie było. Było ciągle takie potomstwo, no jakie przymierze zakonu mogło dać. A tego nie było, ale Bóg cały czas mówi, że tą żonę, tą pierwszą żonę z lat młodości uważa za tą właściwą i pomimo pozornego wdowieństwa, pozornego opuszczenia, porzucenia go, jej przez niego, Bóg ją uważa za swoją żonę, a nie tą, która rodzi dzieci. Nie Hagar, która póki co była tą niby lepszą żoną. Bóg zwraca się tu do Sary najwyraźniej nie w znaczeniu nauki i obietnic. Pamiętamy, że przymierze, kobieta to przymierze, w znaczeniu nauki, obietnice i słudzy, którzy tymi naukami się posługują i doprowadzają najpierw do zapoczątkowania duchowego życia w dzieciach Bożych, a następnie karmią te dzieci Boże, tak aby się rozwinęły. W naszym przypadku w Izaaka, czyli w poszczególnych członków klasy mężskiego statka. Bóg się zwraca tutaj do nich nie w znaczeniu do Sary, nie w znaczeniu nauki i obietnic, ale braci stosujących te nauki. On ich pociesza, że te nauki przyniosą w końcu owoce, że będą duchowe dzieci, takie, jakie Bóg zamierzył. Nie takie, jak tylko przymierze zakonu mogło dać, ale takie, jakie Bóg zamierzył w obietnicy, jak potomstwo jako gwiazdy na niebie, zdobędą bramy nieprzyjaciół i potem przez to potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To była obietnica. O takie potomstwo Bogu chodziło, a głównie, a nie o naród żydowski, który jest potomstwem ziemskim także, ale gdzie to niebiańskie, gdzie te gwiazdy, póki co nie było. Dlaczego twierdzę, że Izajasza 54 Bóg się zwraca do Sary nie w znaczeniu nauk obietnic, ale braci stosujących te nauki i obietnice do rozwijania klasy Izaaka? Kilka wersetów z tego fragmentu. W pierwszym wersecie mówi: raduj się niepłodna. Nie zwraca się do nauki obietnic, ale do braci, sług, którzy tymi obietnicami posługują. Mówią, żeby się cieszyli, że nie, że jednak realizacja obietnic będzie, pomimo tego wszystkiego, co się póki co w wieku żydowskim działo. W wersecie 9 mówi: nie będę się gniewał na ciebie i robił ci wyrzutów. W 10 moja łaska nie opuści cię. A w 17 już w ogóle wstawia kropkę nad i mówi: takie jest dziedzictwo sług Pana i sprawiedliwość ode mnie. To już w ogóle nazywa ich sługami, czyli jednak osobowe, prawda? Osobowe części tego przymierza. Dlaczego przez cały wiek żydowski Bóg miał dzieci z przymierza zakonu, z Hagar, czyli cielesnych Żydów, ale żadnego z przymierza Sary, duchowych Izraelitów, którzy mogli być gwiazdami? Powodem był brak doskonałości u kogokolwiek z Izraelitów. A że nie było jeszcze okupu i usprawiedliwienia z wiary, no nie było warunków, by takie dzieci mogły się pojawić. I ten stan rzeczy trwał aż do naszego Pana. Nasz Pan w Jordanie był pierwszym dzieckiem Sary. Nasz Pan w Jordanie przestał być dzieckiem Hagar, którym też był do 30 roku życia. Był dzieckiem z przymierza zakonu. Ale od Jordanu przeszedł z Hagar do Sary. Przestał być dzieckiem, przestał być częścią Ismaela, stał się częścią Izaaka. Sara zaczęła przynosić potomstwo. I pierwszym z nich był sam Jezus jako nowe stworzenie. Wracamy do Galatów 4 rozdziału i do wersetu 28, który jest głównym powodem powtórzenia tego wykładu. Czytamy 28. Wy zaś, bracia, podobni jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Tak mamy w większości polskich przykładów. Wy jesteście, ale kilka przykładów podaję. My zaś, bracia, tak? Nie wy, tylko my zaś, bracia, podobni jak Izak, dziećmi obietnicy jesteśmy. A nie wy jesteście. Nie ma to większego znaczenia, no bo to wcale nie znaczy, że jak będzie wy, to Paweł siebie wykluczył, tak? Bo chodzi o to, czy Paweł też był częścią tych dzieci, tego Izaaka, dzieci obietnicy, czy tylko wy, czytelnicy Pawła, a Paweł siebie wykluczył. No chyba oczywiste, że apostołowie przede wszystkim byli częścią. Także zatem my, oprócz tego werset 31, tego, tak, na końcu tego rozdziału, mówi: przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. To już wyraźnie mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej, mówi o osobie, o wszystkich, prawda, o sobie i o adresatach jego listu, o innych braciach z tej samej klasy małżeńskiego statka, więc wydaje się logiczne, że w wersecie 28 też jest raczej my zaś bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteśmy, a nawet jeżeli było naprawdę napisał wy jesteście, to wcale nie znaczy, że siebie wykluczył, bo w 31 wersecie mówi już my bracia jesteśmy. Mógł tylko tak zwrócić się do swoich czytelników, więc to nie ma większego znaczenia, ale też niektóre przykłady, niektóre manuskrypty podają my wobec tego, to podkreślam. Czyli Izak, z tego co on tutaj mówi, wy czy my, nie ma większego znaczenia, będę trzymał się my. My zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteśmy. Skoro tak, to znaczy, że według Pawła Izak to jest kompletny Chrystus, głowa i ciało. Że w Izaku jest także podany jest i nasz Pan w Izaku się mieści i wszyscy z malutkiego statka, całe 144 tysiące. Jezus był pierwszym, głównym elementem Izaka, tej obietnicy wobec Abrahama. Przypomnę, już dzisiaj przypominałem, ta obietnica mówiła, że rozmnoży twoje naś potomstwo jak gwiazdy na niebie, że pokona ono bramy swoich nieprzyjaciół, zapanuje nad grzechem, nad wrogiem. Brama to symbol kontroli, prawda, nad miastem. I że w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. To jest ta najważniejsza część dotycząca duchowego potomstwa, bo jeszcze była ta druga część, która mówiła o piasku, prawda? Ale nas interesuje ta gwiezdna część niebiańska. Więc słowa Pawła z tego wersetu 28 pokazują, że Izak to jest Jezus razem z maluczkim statkiem. I to pokazuje, że typy Biblii mają więcej niż jedno zastosowanie. Bo w innych obrazach Izak i Jezus są rozbici. Znaczy Jezus jest pokazany w Izaku, a Kościół pokazany jest w Rebece. Czyli okazuje się, że w jednym obrazie biblijnym Izak może reprezentować całą tą klasę naszego Pana wraz z Kościołem, ale kiedy Bogu zależy na pokazaniu pewnych relacji między głową a ciałem, między Jezusem a członkami oczki ostatka, to jest to rozbite, prawda? I w Izaaku mamy pokazanego tylko naszego Pana, a w Rebece jego żonie z maluczki ostatku. Na przykład, gdy chodziło o wyszukiwanie w ciągu wieku Ewangelii członków maluczkiego ostatka po ziemi, czyli szukanie żony dla Izaaka. Albo gdy ich zaślubiny następowały, to było połączenie Jezusa z Kościołem, z maluczkim statkiem. Pamiętam, jak ona jechała, miała owalkę na twarzy, nie widziała, nie było widać jej twarzy, dopiero później zdjęła tą owalkę. To bardzo piękne symbole zbliżania się, połączenia tego w pierwszym zmartwychwstaniu naszego Pana z Kościołem, ale nie będziemy wchodzili w szczegóły, może kiedyś w innym temacie też to podejmę, bo bardzo urokliwy jest to opis. Zatem w tym przypadku, w wersecie 28, Paweł widzi w Izaaku zarówno Jezusa, jak i wszystkich współbraci z maluszkiego statka. Czyli widzi Jezusa jako głowę i tak jako głowę i maluszkie statka jako ciało. Razem pokazani w tym jednym Izaaku. Zatem narodziny Izaaka, gdy on się urodził, to są narodziny maluszkiego statka w pierwszym zmartwychwstaniu. W roku 1878. Pierwsze zmartwychwstanie wiemy, że miało miejsce wtedy 1845 lat po naszym Panu, równoległości wieku żydowskiego, wieku Ewangelii. Nie będę tego szczegółowo omawiał. Więc narodziny Izaaka, narodziny maluszkiego statka w pierwszym zmartwychwstaniu. I teraz właśnie rozpoczynam, teraz bardzo szczegółowo chciałbym przeanalizować pewne rzeczy, które na ten temat podane są w Biblii. Więc wrócimy znowu do pierwszej Mojżeszowej. I tutaj proszę wszystkich o skupienie, także tych, którzy będą słuchali z odsłuchu, bo może będą mieli jakieś jeszcze swoje uwagi do tego, co tu wszystko pozbierałem. Nawet chciałbym, żeby były jakieś uwagi, bo przedstawiam to pod rozwagę, bo sprawdziłem to wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Nawet jeszcze, że tak powiem, poszerzyło mi się niż to było 2 tygodnie temu, dlatego powtarzam ten temat. Otóż z 1 Mojżeszowej 23:1 dowiadujemy się, że Sara zmarła w wieku 127 lat. Czytam 1 Mojżeszowa 23:1, a Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Dalej nas nie interesuje, tylko jej wiek w chwili śmierci. 127 lat. Wszystko wskazuje na to, że nastąpiło to 36 lat po urodzeniu Izaaka. I tu będę teraz chciał przedstawić dowody biblijne, że było to 36 lat po urodzeniu Izaaka. Dlaczego mówię, będę chciał przedstawić dowody biblijne? Bo tam jest, można się ewentualnie spierać o jeden rok. Czy to było tak naprawdę 36 lat po urodzeniu Izaaka, czy to było 37 lat po urodzeniu Izaaka. W chwili zapowiadania narodzin Izaaka Sara liczyła 90 lat. Zobaczmy 1 Mojżeszowa 17 rozdział, werset 17. Tak, tutaj teraz wchodzimy w to, co jest najważniejsze w naszej powtórce tej części wykładu. 1 Mojżeszowa 17:17, tam Bóg w samym 17 rozdziale Bóg rozmawia z Abrahamem, opowiada mu różne rzeczy, mówi także o potrzebie obrzezania domowników, tak, mężczyzn w domu Abrahama, to na obrzezanie następuje, ale nas wszystko to nie interesuje, to jest obrzezanie sprawy, ta rozmowa jest bardzo długa, cały 17 rozdział jest tym, kończy się tam właśnie to potem właśnie stwierdzeniem, że obrzezał Abraham zgodnie z tym, co Bóg mu powiedział, ale mówiąc o tym wszystkim, obrzezaniu głównie, to w tym, że 17 rozdziale, w 17 wersecie mamy zapowiedź narodzenia się syna Abrahamowi. No i tam Abraham reaguje zdziwieniem. Tak czytam 17 werset. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim. Czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? Jest to w tym miejscu i wiek Sary w chwili, gdy to było mówione, jest podany jako tylko w tym miejscu. Sara, 90-letnia, czyż może rodzić? Z tego wynika, że Sara w chwili, gdy Bóg z nim rozmawiał i powiedział mu, że będzie miał dziecko, Sara miała 90 lat. Zatem, gdy Izaak się urodził, musiała mieć rok więcej, 91 lat. Bo Izaak miał się urodzić rok później. Na dowód tego, bo ktoś powie, a to już nie było, to mogło być zapowiedź miesiąc przed narodzeniem, prawda, i tak dalej, więc to dlatego ciągnę ten wątek i bardzo go rozwijam maksymalnie. I tutaj mówię, proszę o ewentualne komentarze i braci ze zboru i ewentualnych wszystkich innych słuchaczy, którzy coś tutaj zauważą. Więc gdy się urodził, musiała mieć 91 lat, bo miał się Izaak urodzić rok później po tej rozmowie. Skąd to wiemy, że miał to być rok później? Ten sam rozdział, ta sama rozmowa Boga z Izaakiem, czyli pierwsza Mojżeszowa 17, werset 21. Ale przymierze moje ustanowi z Izaakiem, którego urodzi ci Sara, o tym samym czasie w roku następnym. Tak mówi Biblia Warszawska. Sprawdziłem w kodach dokładnie, jak to jest, bo to znowu można różne być tłumaczenia. Czyli to, co mamy powiedziane w Biblii Warszawskiej o tym samym czasie w roku następnym, w oryginale słowo w słowo brzmi w odpowiedniej porze, tej właśnie w roku następnym. Czyli właściwie Biblia Warszawska to przetłumaczyła dosłownie w odpowiedniej porze, tej właśnie porze w roku następnym. Czyli kiedykolwiek by ta wizyta, ta rozmowa Boga z Abrahamem nie miała miejsca, wyraźnie mówi, że o tej porze roku, rok później się urodzi Izaak. Ale to nie koniec, bo potwierdzeniem tego mamy jeszcze dwa wersety z rozdziału 18. W rozdziale 18 jest opisana wizyta trzech aniołów u Abrahama. 17 rozdział mówi o rozmowie Abrahama z Bogiem, nie, tak? I, a potem mamy rozdział 18 mówi, potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotów w Skwarne Południe. Tam było ich trzech, prawdopodobnie głównym z tej trójki był Logos, który sam przybył zapowiedzieć tak o narodzenie się Izaaka, czyli w antytypie samego siebie. Werset rozdział 18:1 mówi potem, ale w oryginale nie ma słowa potem, tam jest i ukazał się Pan, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, że tam rozmowa między nimi się, tak, mijamy te wszystkie sprawy powitania, że oni przyszli, zapytali, a Abraham przygotowuje im coś do poczęstunku. Skupiamy się na wersecie 9-14. Może przeczytajmy sobie ten cały fragment rozmowy, który nas interesuje. Od 9-14 trzech aniołów, a właściwie obyś było trzech, ale mówił jeden, główny szef tej trójki. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? Czytam od 9, tak? 18 rozdział. Gdzie jest Sara, żona twoja? On odpowiada, w tym oto namiocie. I mówi anioł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie. Od razu podaje, jak jest w oryginale. Też dość dobrze Biblia Warszawska to oddała, ale oryginał jest jeszcze fajny, jeszcze fajniejszy, podoba mi się. Czyli to, co mamy tutaj przetłumaczone za rok o tym samym czasie, to dosłownie jest, gdy będzie ten czas życia. Czyli znowu, jak gdyby ta sama pora roku, ten sam czas, czyli jak tu jestem dzisiaj, tak za rok o tej samej porze będzie, wrócę. Więc na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, dosłownie, gdy będzie ten czas życia, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Syn już się urodzi. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które były za nim. Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku, ustało zaś już u Sary, to co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara, sama do siebie mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać, a pan mój już jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzała? I znowu mamy ważny 14 werset. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana w oznaczonym czasie za rok? No, Biblia Warszawska dała to za rok. Oryginał znowu mówi, gdy będzie ten czas życia. Czyli w określonym czasie, gdy będzie ten czas życia, o tej samej porze roku mniej więcej, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna, wtedy Sara zaparła się i tak dalej. To już na nas nie jest nieważne. Czyli w wersecie 10 i w wersecie 14 mamy także powtórzone to samo, że za rok o tej porze będzie syn. Werset 21 mówił, że urodzi, tak, w odpowiedniej porze, tej właśnie za rok, no a ten mówi, że będzie syn, czyli będzie tuż po urodzeniu. Czyli miała, wynika z tego, że jednoznacznie, że miał się urodzić rok później, że minął rok cały czasu, że zapowiedź narodzenia się Izaaka była przed jego poczęciem. Potem pewnie natychmiast szybko nastąpiło jego poczęcie, 9 miesięcy płodu, no ale to wszystko summa summarum, prawda? Od rozmowy Boga z Abrahamem, od wizyty trzech aniołów, która była chwilę po rozmowie Boga z Abrahamem, 17 rozdziału, narodził się Izaak. Czyli mamy jak gdyby wszystko na to wskazuje, na podstawie tych przeczytanych wersetów, że Sara urodziła Izaaka w wieku 91 lat. A więc tego wniosek, że była o 9 lat młodsza od Abrahama. Gdy urodził się Izaak, Abraham miał 100 lat. Zaraz do Abrahama jeszcze dojdę. Skoro tak, na razie chcę wątek Sary dokończyć. Skoro tak, 36 lat życia Sary po urodzeniu Izaaka, czyli po zmartwychwstaniu, czy chcemy, czy nie chcemy, prowadzi nas do roku 1914. Bo urodzenie się Izaaka to jest pierwsze zmartwychwstanie. Sara po urodzeniu Izaaka żyła 36 lat. To, co przeczytałem, wyraźnie na to wskazuje. Zmarła w wieku 127 lat, skoro miała 91 w chwili, gdy się urodził Izaak, zostaje 36 lat życia Sary po urodzeniu Izaaka. Jeżeli narodzenie się Izaaka to pierwsze zmartwychwstanie, rok 1878, jak dodamy do tego 36 lat, czy chcemy, czy nie chcemy, wychodzi 1914. Ma to jakieś znaczenie, czy też nie ma? Oto pytanie, które sobie wtedy zadałem. Jeśli jest to tylko i wyłącznie przypadek, no to nie ma co więcej komentować. No ale jeżeli to nie jest przypadek, to jest coś do dodania, to należy się zastanowić, co by to mogło oznaczać i dlaczego akurat tak wypadło. Przypadkowo wypadło, czy nieprzypadkowo wypadło? Jeżeli nie jest to przypadkowe, a ja uważam, że nie jest przypadkowe, tak ja to widzę, to wskazywałoby na to, że w roku 1914 dobiegło końca coś bardzo ważnego dla działania antytypicznej Sary. My skądinąd wiemy, że w roku 1914 został spłodzony z ducha ostatni członek maluszkiego statka. Czyli oznacza to, że w tymże roku antytypiczna Sara zakończyła swoją działalność w znaczeniu obietnic, nauk i sług spładzających nowe jednostki maluszkiego statka. Obietnice, nauki i słudzy nimi się posługujący, spładzający nowe jednostki maluszkiego statka zakończyły swoją działalność. Już więcej nikogo nie mieli spłodzić. Zakończyły one swoją działalność, bo pojawił się ostatni członek maluszkiego statka spłodzony z ducha i Bóg wiedział, że nie będzie żadnego nowego spłodzenia po tej dacie. I to może być właśnie tym, co Bóg chciał pokazać śmierci Sary 36 lat po narodzeniu Izaaka. Bo trudno, według mnie, trudno uznać tę chronologiczną zbieżność za przypadek, za czysty przypadek. Zwłaszcza, że za chwilę podam kolejny dowód, że nie może to być raczej przypadek. Ten fakt jednocześnie potwierdza jako biblijne dwie ważne daty. Bo potwierdza rok 1878 jako datę pierwszego zmartwychwstania Kościoła oraz rok 1914 jako datę zakończenia, tak? Zakończenia przez antytypiczną Sarę długiego procesu spładzania pełnej liczby jednostek do niebiańskiej klasy. Przestawiam to pod rozwagę każdemu, czy przypadek, czy nie. Z tym, że mówię, dowody się jeszcze nie skończyły. Jeszcze wskażę za chwilę na jeden dowód, ale teraz będę chciał przejść do Abrahama, bo uważny czytelnik, a przecież jesteśmy uważnymi czytelnikami Biblii, może zauważyć, że wiek Abrahama może stanowić pewien problem tutaj. Dlaczego? Wróćmy do 1 Mojżeszowej 17, bo w 1 Mojżeszowej 17:17 Abraham, dowiedziawszy się, że będzie miał syna, czytałem to, ale wtedy tylko ona Sara interesowała, więc czytam raz jeszcze 17:17. Abraham, zdziwiony, że będzie miał syna, wykrzykuje. Czytam tylko to jego wykrzyknienie. Czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? Mówi o sobie. No i potem o Sarze, ale to już było, i czy Sara 90-letnia może rodzić? Mówi, że on jest stuletni. I ktoś mógłby powiedzieć, jeżeli Abraham miał wtedy 100 lat, a wiemy skądinąd, że syn, gdy urodził się Izaak, miał też 100 lat, no to mówi, coś tu nie gra. To miał 100 lat w chwili, gdy była zapowiedź narodzin Izaaka. Sara miała wtedy 90 lat, to wychodzi 10 lat różnicy między nimi, a nie 9, tak jak mówiłem. Mówi, coś tutaj kręcisz. Wobec tego chciałbym także tego Abrahama tutaj wyciągnąć problem i porównać inne wersety, które mówią o Abrahamie. Wobec tego czytajmy, zacznijmy 1 Mojżeszowa 17:1. Jak się zaczyna ta rozmowa Boga z Abrahamem, która, jak mówiłem, jest to cały rozdział 17, jest rozmowa Boga z Abrahamem głównie o potrzebie obrzezania męskich członków jego rodziny, jego domu. Przy okazji także Bóg mówi o Izaaku, że się narodzi. I gdy zaczyna się rozdział 17, to jest powiedziane, że a gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi, rzekł do niego i zaczyna się rozmowa. Ma 99 lat. W trakcie rozmowy dowiaduje się, że będzie miał syna i się dziwi, czy stuletniemu może się urodzić dziecko. Potem werset 24 tego samego rozdziału, ta sama rozmowa. Jak gdyby się już kończy, by już skończył rozmowę o tej potrzebie i przystąpił do obrzezania. W wersecie 24, a miał Abraham 99 lat, gdy obrzezano jego napletek. Więc mamy pewien konflikt. Na początku rozmowy Biblia mówi, że miał 99 lat. Na końcu tej rozmowy, głównie o obrzezaniu męskich członków jego rodziny, Biblia mówi, że miał 99 lat, A w trakcie rozmowy, gdy Abraham dowiaduje się, że i syna będzie miał, dziwi się, że jak to stuletni może urodzić dziecko, czy spłodzić dziecko, mieć dziecko, mieć syna. Wobec tego, ile lat miał Abraham? 99 czy 100? Więc wynika najwyraźniej z tego, że skoro werset pierwszy mówi, że miał 99 lat na początku rozmowy tej, potem, gdy rozmowa się kończy i on za chwilę przystępuje do obrzezywania członków swojej rodziny, miał 99 lat, więc jego 100 lat z wersetu 17 należy rozumieć jako takie zaokrąglenie Abrahama. Bo tam, gdzie jest chronologicznie podany jego wiek, to Biblia mówi, że miał 99 lat, a nie 100 lat. W chwili zapowiadania narodzenia się Izaaka. Czyli wersety 1 i 24... Tak, podają jego wiek w chwili zapowiedzi narodzin, jego narodzin Izaaka jako 99. Bo jeżeli nie, no to mamy konflikt. Musimy jakoś to uzgodnić, prawda? Więc chyba każdy przyzna, że takie zdziwienie się Abrahama, w tym zdziwieniu mógł zaokrąglić swój wiek. Ktoś mógłby powiedzieć, to może w przypadku Sary też mamy zaokrąglenie. Bo on też powiedział, a 90-letnia może rodzić? Może ona nie miała dokładnie 90, tylko też takie zaokrąglenie, bo to w końcu też powiedział Abraham, prawda? Gdyby takie zaokrąglenie miało miejsce także w przypadku Sary, to zapewne zostałoby skorygowane przez Boga na innym miejscu, bo w przypadku Abrahama zostało skorygowane. Wiek Abrahama w chwili zapowiadania narodzenia się Izaaka w Biblii aż 3 razy podany jest jako 99 lat. Dlaczego mówię 3 razy? Bo ktoś powie, przed chwilą podałeś 2 dowody. Więc dowód pierwszy, 17:1, początek rozmowy z Bogiem, 99 lat. Werset 17:21, tak, w trakcie rozmowy, nie 21, 24, na koniec rozmowy, Abraham 99 lat i do tego jeszcze 21 rozdział, werset 5, gdzie jest powiedziane wyraźnie, Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izak. To chyba nie sądzimy, że Biblia tutaj nie podaje precyzyjnie, że jeżeli gdzieś jest jakieś zaokrąglenie, to w tym wykrzyknięciu Abrahama, co ty Boże mówisz? Jak stuletni człowiek może jeszcze mieć dziecko? On miał 100 lat dopiero, gdy Izak się urodził, bo mamy 3 werset. Więc nawet gdybyśmy wzięli się Abrahama, żeby skorygować to, to widać wyraźnie, że w chwili, gdy Bóg, czy w rozmowie z Abrahamem w 17 rozdziale, czy tych 3 aniołów z 18 rozdziału zapowiada narodzenie się Izaaka, to Abraham nie miał 100 lat, tylko 99, a Sara miała 90. Syn narodził się rok później, Abraham był wtedy 100-latkiem pełnym, a Sara miała lat 91. A więc żyła jeszcze 36 lat, zanim umarła. I teraz jeszcze mówiłem, że podam po Abrahamie jeszcze jeden dowód na to, że nie uważam to za przypadek, że Sara urodziła Izaaka w wieku 91 lat i że żyła jeszcze 36 lat, co przypadkiem odpowiada okresowi czasu, to mówię przypadkiem w cudzysłowie, co przypadkiem miałoby odpowiadać okresowi czasu między pierwszym zmartwychwstaniem, narodzeniem Izaaka, a końcem spłacania członków malarskiego statka w roku 1914. Jaki to dowód? Tym dowodem jest to, że Sara jest jedyną kobietą w Biblii, której wiek w chwili narodzin dziecka oraz wiek w chwili śmierci podany jest w Biblii. Czy to nie dziwne? O żadnej innej kobiecie Bóg nie powiedział, ile miała lat, gdy urodziło się jakiekolwiek dziecko, jedno czy jakiekolwiek, jak również nie znamy daty śmierci, daty wieku w chwili śmierci żadnej innej kobiety. Tylko są mężczyźni wymienieni. Skąd ten wyjątek? Na przykład nie wiemy, kiedy Hagar czy Getura miały swoje dzieci poszczególne, a nigdy umarły, kiedy nie wiemy. Mamy tylko te 2 dane chronologiczne w przypadku Sary. Po co one są komuś potrzebne? Tylko dla naszej ciekawości? Bez informacji o wieku Sary w chwili narodzenia Izaaka oraz bez informacji o jej wieku w chwili, gdy zmarła, nie wiedzielibyśmy, że żyła jeszcze 36 lat. A wiemy. No i po co nam to? Tylko o Sarze, a inne kobiety nie zasługiwały na taką wzmiankę historyczną, jeżeli to by miało być historyczny zapis, żeby dla potomnych, żeby było wiadomo. Na tablicy pamiątkowej ktoś wyryje, zapisze sobie w kalendarzu, może będzie chciał obchodzić jakieś rocznice w związku z tym, tak? To tylko dlaczego wyjątkowo została potraktowana Sara? I to tylko też te 2 informacje mamy. Ile miała lat, gdy urodził się Izak i ile miała lat, gdy zmarła. Tak, żebyśmy sobie mogli te 36 lat zobaczyć. Więc to był główny powód, dla którego tę drugą część postanowiłem powtórzyć, bo wtedy nie potraktowałem tego tak, ja na to zasługiwał ten wątek, ponieważ nie byłem sam jeszcze, że tak powiem, dokładnie przekonany, bo zwróciłem na to uwagę w przeddzień, wieczorem, w przeddzień tego wykładu, gdy sobie po prostu powtarzałem moje zapiski do tego tematu i chociaż wspomniałem o tym wtedy, ale wspomniałem bez przekonania i bez takiego rozwinięcia, na jakie to zasługuje, żeby naprawdę być przekonanym i pewnym, że tak jest, że ona żyła 36 lat jeszcze później. Wracamy do Galatów 4, 29 i 30, czytamy od razu. Lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo, wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Mamy tu pisaną postawę Izaaka, właśnie Ismaela, bardziej wobec Izaaka. Wroga, prześladowcza, szydercza. Możemy zobaczyć 1 Mojżeszowa 21:9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, powiedziała, żeby ją wypędził razem z synem i tak dalej. Na razie nam to nie jest potrzebne. Źle go traktował. Bardzo dobra ilustracja tego złego traktowania, tego, jak Żydzi, tak, jak Ismael, Żydzi, dzieci niewolnicy, prześladowali, traktowali, szydzili z dzieci wolnych, dzieci obietnicy, naśladowców naszego Pana i łącznie z naszym Panem, bo on był też częścią Izaaka. Dopóki nasz Pan był częścią Ismaela do 30 roku życia, nie był prześladowany, nie był wyszedzany. Miał spokojne, że tak powiem, życie. Gdy z Ismaela przeszedł do Izaaka, nagle okazało się, że Ismael ma jakieś zastrzeżenia do Izaaka, tak jak było w typie. Właśnie z tego powodu wrogiego nastawienia do Izaaka, antytypicznego Izaaka, tak? Jezusa i jego naśladowców, Żydzi jako naród zostali odrzuceni od boskiej łaski. Na pewien czas, nie na zawsze. Zostali wypędzeni z ojczyzny. Zauważmy, jak to bardzo ładnie koresponduje z Ismaelem. Ismael został wypędzony dopiero po tym, jak szydził z Izaaka. Czyżby z tego wniosek, że gdyby nie szydził z Izaaka, nie byłby wypędzony? Gdyby Żydzi nie mieli takiej postawy wobec Jezusa, jaką zajęli, to nie spotkałoby ich rozpędzenie wieku Ewangelii, rozproszenie ich między wszystkie narody? No z tego taki wniosek. Zresztą to była krew jego na nas i na nasze dzieci. Więc widzimy, jak sobie ten naród żydowski sam ściągnął na siebie w swoim postępowaniu. To też lekcja i dla nas. I dla nas może niekoniecznie, my to rozumiemy. Ogólnie lekcja dla wszystkich, że żeby mieć właściwą postawę w ogóle do innych, a już szczególnie do tych, którzy są ludem Bożym. Bo ci, którzy są ludem Bożym, są jakby źrenicą w boku oka. A dłubanie komuś w źrenicy naprawdę jest drażniące dla osoby, której to się robi i może ona zareagować różnie. A jak jest mocna i potężna, tak jak Bóg, to jej reakcja może być bolesna dla tych, którzy będą chcieli mu coś w oku, w źrenicy jego oka dłubać. To wypędzenie miało miejsce tuż po pierwszym adwencie naszego Pana. Mateusz 23:37-38, słowa naszego Pana. Mateusz 23:37-38. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydło, a nie chcieliście. Oto dom wasz pusty zostanie. Już mówiłem, podkreślę raz jeszcze, to wypędzenie nie było na zawsze. To wypędzenie było tylko na czas wyboru duchowego Izraela, skompletowania całego Izaaka. I po skompletowaniu całego Izaaka ta łaska miała do tego narodu wrócić. Łukasz 21:24, sam nasz Pan to zapowiedział. Łukasz 21:24. Padną od ostrza miecza, zostaną uprowadzeni do niewoli wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan. Zawsze? Bez końca? Nie. Aż się dopełnią czasy pogan. Nasz Pan sam oczywiście położył kres. I tylko teraz kwestia, pytanie, co to są te czasy pogan, kiedy się zaczęły, a szczególnie kiedy się kończą? No i w związku z tym deptanie Jerozolimy po skończeniu się czasów pogan powinno też dobiec końca. Sam nasz Pan tak powiedział otwartym, prostym językiem. A w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, tam gdzie mamy, można powiedzieć, cały boski plan wieku Ewangelii i początek wieku tysiąclecia w pigułce, to mamy powiedziane wprost. Dzieje 15 od 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Chodzi oczywiście o Korneliusza, pierwszego poganina zaproszonego do duchowego Izraela, do Izaaka. A z tym zgadzają się słowa proroków i cytuję, potem powrócę, odbuduję upadły przybytek Dawida, to potem, to jest po wybraniu ludu dla imienia swego. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie, ci, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia swego, czyli ci, którzy nie są duchowym Izraelem, nie są Izaakiem, niebiańską klasą, nie są także innymi klasami duchowego Izraela, bo my wiemy, że nie tylko są klasy, które są pokazane w gwiazdach, są także klasy pokazane w piasku, wobec tego one też są wybierane, aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie, nad którymi przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. To wypędzenie narodu żydowskiego na pewien czas jest także pokazane w obrazie z Hagar Ismaela, ponieważ ona została wypędzona, ale pomimo tego, że została wypędzona, nie spotkała ją katastrofa, koniec. Wypędzona, zmarła i skończyła się jej przygoda. Może przypomnijmy sobie, 1 Mojżeszowa 21 od 14, czyli po tym jak Sara powiedziała, żeby on usunął, wygonił, odesłał Haga razem z jej synem Ismaelem. Abraham był troszeczkę, było mu to nie w smak, w końcu to jego syn był także, no ale Bóg się włączył w to. Powiedział, że ma tak zrobić, że słusznie Sara mówi. No wobec tego od 14 wersetu 1 Mojżeszowa 21 czytamy. Wstał więc Abraham wcześnie rano, wziął chleb, bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. Ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. Pustynia to diaspora Żydów, rozrzucenie. A gdy wyczerpała się woda z bukłaka, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Woda z bukłaka, pewne obietnice dla narodu żydowskiego, które jeszcze ich tam podtrzymywały na duchu, ale to się skończyły. No bo rzeczywistość, która ich spotykała na początku wieku Ewangelii, rozproszenie, rozrzucenie, pokazywała, że jakby Bóg o nas zapomniał. Dlatego dzisiaj większość Żydów to są ateiści, niestety, w narodzie izraelskim. Woda się szybko wyczerpała. No jeszcze tylko tam nieliczni, prawda, z tego narodu wierzą w Boga i czekają na Jezusa. Cały czas ci wierni czekają na to, że Jezus przyjdzie. Oczywiście według nich po raz pierwszy. Potem odszedł, usiadł naprzeciw odległości, jak na łuk doniesie, mówiąc, nie chcę patrzeć na śmierć dziecka, siada więc naprzeciw i głośno płakała. Usłyszał Bóg głos chłopca, zawołał anioł Boże na Hagar z nieba i rzekł do niej, cóż ci to Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest, wstań, podnieś chłopca, ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej, ujrzała studnię z wodą. Ta studnia to różne syjonistyczne ruchy. Najpierw polityczne, potem religijne, brat Russell, to nie będziemy tego omawiali, chociaż cały czas mi to leży na sercu, żeby ten fragment omówić w wykładzie dokładnie. Bo to w końcu część Bożego planu. A naród żydowski pokazany w Ismaelu odrzucony, ale nie odrzucony na zginienie, zagładę, zdeptanie i koniec, tylko odrzucony na czas wyboru duchowego Izraela. Więc otworzył Bóg oczy jej, ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak z wodą i dała chłopcu pić. I Bóg był z chłopcem, a gdy podróż zamieszkał na pustyni i był łucznikiem, mieszkał na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. No bo ziemia egipska tego świata, zeświadczenie tego narodu i zajmowanie się sprawami już nie takimi duchowymi, religijnymi, jak to było pod zakonem, jest to bardzo ładnie pokazane w tej towarzystce dla niego z ziemi egipskiej. To tak tylko na marginesie. To i tutaj jeszcze może właściwie werset 13, gdy Bóg Abrahama przekonuje, żeby jednak posłuchał swojej żony Sary, mówi, żeby tak zrobił, jak ona mówi, a i dodaje w 13 wersecie, jednakże i syna niewolnicy uczyni naród, bo jest on potomkiem twoim. Mówi, czyli chociaż ich odrzuca tego Ismaela, naród żydowski, to jest jednak on twoim potomkiem. Też będzie narodem. Więc także to też jest ten ciekawy fragment. Inny obraz, jaki biblijny mamy na to samo, czyli na odrzucenie narodu żydowskiego, Ismaela razem z przymierzem zakonu, Hagar, to Kain. Mam oddzielny wykład na ten temat, on chyba jest dostępny, dokładnie po kolei ten czwarty rozdział 1 Mojżeszowej. Kain został wypędzony, tak samo jak Ismael, ale chociaż został wypędzony, to otrzymał od Boga piętno, które miało sprawić, że nikt miał go nie zniszczyć, nikt miał go nie zabić. Tym piętem jest prawdopodobnie tożsamość narodowa Żydów, która sprawia, że pomimo rozproszenia międzynarodowe narody na setki lat, no prawie 2000 lat, nie wtopili się w inne narody. Nie zatracili swojej żydowskości, prawda? I pomimo tego, że wielu z nich już nawet nie jest religijna, tak jak Żydzi byli kiedyś, to jednak dzisiaj mamy XXI wiek. I dzisiaj ludzie są w stanie w różnych krajach, nawet tam europejskich albo dziekownych, wskazać, kto jest Żydem. Jak to możliwe? Po tylu latach wiadomo, kto jest Żydem. No i znaczna część tych Żydów jest w swoim państwie w Izraelu. Hagar została wypędzona razem z Izmaelem po to, żeby pokazać, że przymierze zakonu nie ma żadnego związku z przymierzem Sary i Izaakiem, z Izraelem duchowym, naśladowcami naszego Pana. Że Hagar i Sara to dwa zupełnie odmienne i różne przymierza, które rodzą dwa zupełnie różne i odmienne rodzaje dzieci. Niewolników i wolnych. I werset 31. Wracamy do Galatów 4 rozdziału, już ostatni. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, bo nie jesteśmy pod przymierzem zakonu, które samo było w niewoli, w znaczeniu nie mogło dać nikomu życia, było ograniczone, niewola to ograniczenie. I nie jesteśmy także jako Żydzi pod dodatkowym przekleństwem, jakie spada na wszystkich Żydów za to, że nie wypełnili przymierze zakonu. Wiemy, że przyjmując przymierze zakonu i boskie obietnice związane z jego przestrzeganiem, podjęli kolejne zobowiązanie już jako naród żydowski wobec Boga, więc mają za to także dodatkową odpowiedzialność. Żyd, który przyjmuje naszego Pana, przestaje być dzieckiem Hagar i staje się dzieckiem Sary. Nasz Pan przestał być dzieckiem Hagar w Jordanie i stał się wtedy pierwszym duchowym nasieniem Abrahama. Pierwszą częścią tego Izaaka, bo jak mówimy, w Izaaku ostatecznie pokazany jest i nasz Pan, i całe malutkie stadko. Taki jest obraz apostoła Pawła z Galatów 4 rozdziału. Poganie, którzy przychodzą do Jezusa, są od razu dziećmi wolnej. I najlepiej, żeby takimi dziećmi wolnej pozostali, gdyż byłoby chyba mało sensowne, aby poganin, który przychodzi do Boga przez Jezusa, jako wolne dziecko, tak, dziecko tej wolnej, nagle rezygnował ze swojej wolności i stało się niewolnikiem. To tak jakby syn w domu jakiegoś pana, gdzie są niewolnicy, mówi: ojcze, jestem twoim synem, mamy niewolników, którzy pracują u nas na plantacji, ja chcę być jednym z nich. Ja wolę być jednym z nich niż twoim synem, synem mojej matki. Byłoby to dziwne, prawda? Oczywiście mógłby tak ewentualnie zrobić, gdyby, nie wiem, ci niewolnicy byli źle traktowani przez ojca, to byłaby może forma buntu jego, że on się z nimi utożsamia, żeby ojcu pokazać, że tam to też ludzie, bo ja też, ale w normalnych sytuacjach, no to kiedy ci niewolnicy nie byliby traktowani w jakiś nieludzki sposób i nie byłby to wyraz buntu tego syna, to każdy by się dziwił, dlaczego ty, synu, rezygnujesz z tego, to przecież robisz ojcu, matce wielką przykrość i nikt by chyba normalny w tych warunkach tak by nie zrobił. Zatem poganie, którzy przychodzą do naszego Pana i nigdy nie byli dziećmi Hagar, nigdy nie mieli związku z przymierzem zakonu, nie powinni stawać się niewolnikami tych rzeczy, których oni byli niewolnikami i co im nic nie dało. Bo nikt z narodu żydowskiego nic nie zyskał poza naszym Panem. Ale nasz Pan, wiadomo, był doskonały. On pod zakonem uzyskał prawo do życia wiecznego, które oddał za Adama, z którego zrezygnował i stał się przez to dzieckiem Izaaka. Czyli innymi słowy, żaden chrześcijanin przychodzący z narodu nieżydowskiego do naszego Pana nie powinien znowu wchodzić w niewolę obchodzenia sabatu, obrzezywania się, składania dziesięcin, przestrzegania różnych świąt, albo składania ofiar, które w Starym Testamencie, no bo to wszystko oni próbowali i co to im dało? Nic nie dało. Wobec tego samowolnie, samo z własnej woli, dobrowolnie próbować iść tą drogą, którą szedł cały naród przez długie setki lat i nic nie przez to nie zyskał i teraz ci, którzy moją drogę krótszą, lepszą, mieliby wracać do tamtej drogi, która została udowodniona, wykazana, że nie prowadzi do celu. Galatów Też mamy Gratów, 4 rozdział 10-11, na zakończenie. Zachowujecie dni i miesiące, i pory, i lata, pisze do Gratów Paweł. Pewnie niektórzy zachowywali. Chcieli się przypodobać przymierzom zakonu i jego przepisom. Chcieli je wypełniać, myśląc, że zyskają boską aprobatę. No przecież nie zyskał nikt do tej pory, to i wy nie zyskacie. Więc on mówi, zachowujcie dni, miesiące, pory i lata. I dalej pisze, boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. No bo on ich uczył, on im tłumaczył i oni nic nie rozumieli z tego. Chcą przestrzegać dni, miesiące, pory i lata. Albo też Galatów 5:1-4. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie podawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ma to na myśli tylko i wyłącznie zakon. Bo widać zaraz, co dalej pisze dalej. Nie ma na myśli jakąkolwiek inną niewolę. Nie ma na myśli na przykład, żeby się nie stawali się niewolnikami na plantacjach i nie pracowali jako niewolnicy, tylko bądźcie robotnikami w fabrykach, a bo to lepiej niż być niewolnikiem na plantacji, bo będzie wam jakiś pan potelgiwał. Nie o to mu chodziło. Jemu chodziło o niewolę zakonu. Bo dalej pisze, oto ja Paweł powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, bo chcieli, myśleli, że tak trzeba, tak się Bogu przypodobają. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A podstawmy tutaj zamiast tego obrzezania sabat. Jeśli będziecie próbować przestrzegać sabatów, to co? To Chrystus wam nic nie pomoże. Bo wy wybieracie drogę uczynków, które muszą być doskonałe, żeby zyskać aprobatę, a przecież nie uda się wam tego zrobić doskonale. Nawet tego sabatu, który niby tak łatwo przestrzegać w sumie, bo wystarczy się wstrzymać od pracy, tak, w sabat i już będę świętował sabat, nawet tego sabatu każdego na pewno doskonale nie zachowasz. Na pewno zrobisz coś, czego nie powinieneś zrobić w sabat, gdybyś przyjął żydowski sposób jego przestrzegania i się Bogu narazisz. A wystarczy się narazisz raz przy jednym sabacie, a on jest co 7 dni. I już przepadłeś. Bo u Boga nie potrzeba 100 razy się pomylić. Jedna pomyłka, jeden grzech, jedno naruszenie jednego przepisu zakonu, choćby najmniejszego, wszystko się wali. Więc czytam dalej. Oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. No to przenieśmy to na sabat. Oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który próbuje przestrzegać sabatu, że powinien cały zakon wypełnić. No bo dlaczego tylko sabat, a reszta nie? Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Odłączyli, tak? Odłączyliście się od Chrystusa. Poszliście drogą inną niż Chrystus otworzył. Drogą narodu żydowskiego, która, jak historia tego narodu wykazała, nikomu nic nie dała. Doprowadziła ich tylko do śmierci. Paweł, pamiętamy, jak w pewnym miejscu ubolewa siebie podstawiając za cały naród, jak on umarł, kiedy się okazało, że nadzieje uzyskania życia wiecznego przez zakon nie doprowadzają do tego życia wiecznego. Tyle w drugiej części tematu dwie matki i dwaj synowie. Jeszcze raz powtórzę, ta druga część zastępuje tamtą drugą część i w tą właśnie częścią drugą chciałem zwrócić uwagę na to, co podkreślałem przy okazji WCD 28, szczególnie ten dziwny zbieg okoliczności. 36 lat życia Sary po urodzeniu Izaaka. Jeszcze raz powtórzę, urodzenie Izaaka to pierwsze zmartwychwstanie. Sara po jego urodzeniu, wszystko na to wskazuje, żyła 36 lat. To nieuchronnie, czy ktoś chce, czy nie chce, prowadzi nas od roku 1878 plus 36 do roku 1914. Można to uznać za przypadek, iż to nic nie znaczy. Ale nie wierzę w taki przypadek, zwłaszcza, że Sara jest jedyną kobietą, o której mamy powiedziane, ile miała lat, gdy urodziła swoje dziecko i o której mamy powiedziane, ile miała lat, gdy umarła. I wiemy, że było to 36 lat między narodzinami Izaaka a jej śmiercią. Życzę wszystkim błogosławieństw z tej lekcji i dziękuję za uwagę.